jestem zapraszany. Nie byłbym sobą, gdybym dzisiaj nie nawiązał do dzisiejszej daty, 3 września. Otóż 84 lata temu Polska trzeci dzień toczyła śmiertelną walkę z Niemcami, którzy najechali nas. I tego dnia przyszła radosna wieść, bo nasi alianci, Wielka Brytania i Francja, wypowiedzieli wojnę Niemcom. Ludzie z radością wylegli na ulicę, szczęśliwi, że teraz już wszystko pójdzie inaczej. Wiemy, jak to się skończyło, olbrzymim rozczarowaniem. Wojna się skończyła klęską, ale tego dnia ludzie byli szczęśliwi, bo mieli nadzieję na to, co się wydarzy. I oczywiście w różnych epokach ludzie szukają szczęścia i to jest zupełnie rzecz naturalna i zwyczajna, ale chyba żadne inne dotąd pokolenie, mam wrażenie, nie żyjące na ziemi, nie dążyło tak uparcie do przeżywania szczęścia, a jednocześnie tak mocno nie doświadczając uczucia dojmującego smutku, które często kończy się jakimiś stanami depresyjnymi. Formalnie to przynajmniej 2 pokolenia, bo to są tak zwani milenialsi, generacja Z, ci wszyscy urodzeni po roku 80, ale to nie znaczy, że ich poprzednicy też nie byli wolni, że byli wolni od tego rodzaju dążeń. Jak pisze Martin Lloyd-Jones, wielki brytyjski kaznodzieja połowy XX wieku, cały świat tęskni za szczęściem i wstrząsające jest oglądanie tego, w jaki sposób ludzie go szukają. Większość robi to w sposób, który nieuchronnie prowadzi do nieszczęścia. Wszystko, co przez omijanie trudności zaledwie na chwilę czyni ludzi szczęśliwymi, ostatecznie prowadzi ich do nędzy i problemów. Na tym polega oszustwo grzechu, zawsze oferując szczęście i zawsze prowadzi do nieszczęścia oraz do ostatecznej nędzy i nikczemności. Od pewnego czasu intensywnie pracuję nad kazaniem na górze, dlatego chciałbym dzisiaj was zabrać na taką wycieczkę do pierwszego wersetu rozpoczynającego to wielkie, najsłynniejsze nauczanie Jezusa. I tylko jeden werset dzisiaj, co nie znaczy, że to będzie ultra krótkie kazanie. Więc pierwsze z błogosławieństw. I same błogosławieństwa to jest taka prawdziwa perła w nauczaniu Jezusa. Ten krótki fragment tych 8 czy 9 błogosławieństw, różnie się to liczy, niektórzy mówią o 10. Błogosławieństwa to jest takie wprowadzenie do tego, kim jestem w Chrystusie. Jednocześnie miernik tego, jak bardzo jestem tym kimś, albo jak bardzo nie jestem tym, kim miałbym być w Chrystusie. W końcu to też jest taki próbnik do tego, czy chcę kimś takim być i co zrobię, żeby kimś takim być, albo przeciwnie, dlaczego nie chcę takim być i dlaczego nic nie robię, żeby takim być. I całe kazanie na górze, w tym jego część początkowa, jest przesłaniem niezwykle osobistym, a przez to bardzo mocno konfrontującym. Bo to nie są słowa, które Jezus wypowiedział gdzieś w przestrzeń do całego świata albo do Kościoła. To są słowa Jezusa, które On kieruje do każdego z nas. Nie tak, że jestem jednym w tłumie, bo to był tłum, który się tam zgromadził i gdzieś tam sobie słucham spokojnie, do tego tłumu Jezus mówi. Nie, Jezus mówi do mnie, kieruje te słowa do mnie. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. To jest ten pierwszy werset, który wszystko rozpoczyna. Zacznijmy od tego, co znaczy to pierwsze słowo, błogosławieni, bo ono nam się kojarzy bardzo mocno z takim językiem religijnym, zdecydowanie. Wręcz kojarzy się z pewnym aktem religijnym, aktem błogosławienia, aktem, który dotyczy tych, którzy coś dobrego otrzymali od Boga. Jego łaskę i przychylność otrzymali, więc są ubłogosławieni. Ale w tym przypadku to słowo błogosławienie jest mylące. Dlatego, że dopiero w średniowieczu po raz pierwszy właśnie w taki sposób zaczęto tłumaczyć te wersety błogosławieństw. One nie były błogosławieństwami. Tak naprawdę w tekście Ewangelii występuje zupełnie inne słowo, makarioi. Greckie słowo makarioi, co oznacza szczęśliwi. Oczywiście możemy powiedzieć, że ci, którzy są błogosławieni przez Boga, są szczęśliwi, Ale nasze skojarzenie, kiedy słyszymy słowo błogosławieni, może biec w inną stronę, więc zwróćmy na to uwagę, że Jezus mówi szczęśliwi. Szczęśliwi są ci. I zaraz powiemy, którzy. Ale najpierw chwila nad tym szczęśliwi. W starożytnej Grecji słowem makarioi określano bogów antycznych. No bo oni mieli wszystko, więc byli szczęśliwi. Jak przyjrzymy im się bliżej, to oni przypominają współczesnych celebrytów, którzy rzeczywiście mają wszystko w sensie materialnym i w sensie powodzenia, natomiast w niczym nie zasługują na to, żeby się nimi zajmować. Tak samo było z tamtymi bogami. Ale słowem makaria, czyli szczęśliwa, określano też wyspę Cypr w starożytności, bo to była wyspa, na której było wszystko, czego potrzeba do szczęścia. Były tam piękne miejsca, przyjemny klimat, obfitość wina, owoców i innych przyjemności, jakie tylko człowiek mógłby sobie wymyślić. Ale nie do takiego obrazu nawiązuje Jezus, kiedy używa tego słowa makarioi, szczęśliwi, dlatego że ten jego makarios, ten jego szczęśliwy, to jest człowiek, który czuje się szczęśliwy radością, która nie wynika z tego, co osiągnął albo z tego, co ma. To zupełnie nie idzie w tą stronę. Natomiast to jest człowiek, który cieszy się radością, która wynika sama z siebie. To znaczy nie z niego, ale wynika z tego, co on otrzymał. Nie co on ma, nie co zbudował, nie co wypracował w swoim życiu. Nie co udało mu się mieć, ale co otrzymał. To jest taka radość pogodna, radość nienaznaczona porównywaniem się do kogokolwiek. Radość samowystarczalna, niezależna od okoliczności i czynników zewnętrznych. To jest zupełnie inna radość, o której mówi Jezus, niż ta radość, o której my myślimy, kiedy słyszymy słowo radość, słowo szczęśliwi. Kiedy myślimy o tym, co to znaczy być szczęśliwym. I podstawą szczęścia tego człowieka, o którym mówi Jezus, nie jest to, jak on się czuje, bo to jest zawsze ulotne. Jednego dnia możemy się czuć znakomicie i fatalnie, i to niezależnie od tego, czy cierpimy na chorobę dwubiegunową, czy po prostu takie mamy nastroje. Może tak po prostu być. Dlatego ten człowiek jest szczęśliwy, bo wie, że powodem jego szczęścia nie jest to, jak on się czuje, ale co Bóg o nim myśli. Kim Bóg jest w jego życiu. Za kogo Bóg go uważa. Bo to jest coś stałego, to jest coś niezmiennego. Coś, co jest niezależne od okoliczności życia. I wielką sztuką dla nas jest, byłoby, gdybyśmy podjęli się tego trudu, byłoby rzeczywiście przeformatować nasze myślenie w tą stronę. Z jakiego powodu czuję się szczęśliwy w swoim życiu? A z jakiego powodu powinienem czuć się szczęśliwy w swoim życiu tak naprawdę? I właśnie tutaj jest całe jądro tej różnicy, że to szczęście, o którym mówi Jezus, jest stałe, niezmienne i niezależne od pewnych tymczasowych okoliczności życia. Natomiast my swoje szczęście chcemy wiązać bardzo silnie z okolicznościami życia i dlatego tak mocno zabiegamy o to, żeby te okoliczności naszego życia były możliwie dobre dla nas. Szukamy tych najlepszych i popełniamy błąd za błędem, pakując się w różnego rodzaju tarapaty, bo szukamy okoliczności. Więc to, co jest chwilowe i wewnętrznie zależne, to jest coś, czego szuka najczęściej współczesny człowiek, a na drugim biegunie jest coś, co jest stałe i zewnętrznie niezależne, coś, co szukamy tego, co jest dzisiejsze, a powinniśmy szukać tego, co jest wieczne. Tak można to najkrócej ująć. I to, na co zwraca uwagę Jezus, i do czego nas zachęca, mówiąc o tym rozumieniu słowa szczęśliwi i tym rozumieniu bycia szczęśliwym, to jest, nazwałbym to, radość za Nim. Radość za Nim coś nastąpi. My cieszymy się dlatego, że coś nastąpiło. Nie wiem, ktoś się dowiedział, że właśnie wygrał jakąś olbrzymią sumę, więc to szczęście na niego spłynęło. Ale on jeszcze godzinę wcześniej się nie cieszył, bo nie wiedział, co się stanie. Natomiast tutaj mamy do czynienia z takim rodzajem szczęścia, które przeżywamy, zanim jeszcze zobaczymy, zanim doświadczymy, zanim spróbujemy. Czy to jest w ogóle możliwe, cieszyć się czymś takim? Ktoś powie, no ja tu opowiadam jakieś głodne kawałki, ale przecież nie da się cieszyć czymś, czego jeszcze nie ma. Ale czy ludzie nie cieszą się na przykład, że ma się urodzić im dziecko, chociaż go jeszcze nie ma? Potrafią się cieszyć, prawda? Potrafimy się cieszyć czymś, co dopiero się wydarzy, na co mamy nadzieję. Więc nie patrzmy tylko właśnie sceptycznie, że się nie da. Więc to jest radość, którą Bóg nam niejako kredytuje. Daje nam zawczasu, daje nam właśnie na kredyt, otrzymujemy ją z góry. Natomiast wszystkie koszty tego kredytu poniósł Jezus. On zapłacił koszt. Bóg udzielił nam pożyczki, a pożyczkę spłaca Jezus. I to jest powód do szczęścia. Rachunek został opłacony. Otrzymaliśmy to coś i nie musimy tego spłacać. Piękna sprawa. Trudna jest to sztuka cieszenia się awansem, ale bardzo uwalniająca. Przy tym też niezwykła, bo możesz się cieszyć już, nie musisz czekać, że coś się wydarzy, że to nastąpi za jakiś czas. Możesz się cieszyć już w tej chwili tym, na co musiałbyś czekać, żeby się tym cieszyć według normalnego ludzkiego porządku. Jest to też radość z czegoś, czego jeszcze nie ma. Prawda, że dziwne, że jak się cieszyć z czegoś, czego jeszcze nie ma, ale nie w sytuacji, kiedy otrzymaliśmy Bożą obietnicę. Bo ja nie mówię, wiecie, o radości z tego, że no, gdzieś tam ktoś mi zawrócił w głowie, że będę bogaty i pełen sukcesu, bo jestem chrześcijaninem, więc na pewno będę bogaty i pełen sukcesu i ja się tym cieszę. Ja mówię o czymś, co jest powodem szczęścia, dlatego że Bóg nas o tym zapewnił, w jaki sposób to szczęście będzie w naszym życiu realizowane. Otrzymaliśmy wielką Bożą obietnicę, pisze o tym Paweł w liście do Filipian, a Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. To jest ta obietnica, jedna z tych obietnic, o których mówię. Bóg zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. To jest to, czym się cieszymy zawczasu. Bóg zaspokoi wszelką potrzebę waszą. Wszelką potrzebę waszą, którą uznaje za potrzebę. Nie wszelką potrzebę waszą, którą wy uznajecie za potrzebę, bo Bóg patrzy na to zupełnie inaczej, ale którą On uznaje za potrzebę. I teraz zobaczcie, to wszystko dzieje się dlatego, że słuchacze kazania na górze słyszą to wszystko, zanim jeszcze dokonało się odkupienie. Dlatego mówię o tej radości zawczasu, bo jeszcze formalnie odkupienie się dokonało, nie dokonało. Jezus jeszcze nie umarł za ich grzechy, więc faktycznie oni jeszcze zbawieni nie są, bo jeszcze nie ma powodu, ale już ta obietnica ich dotyczy. Wydaje się, że Jezus, mówiąc o tych ubogich w duchu, zaczyna jak typowy rewolucjonista, który odwołuje się do uciskanych i zepchniętych na margines i obiecuje im, że teraz oni będą górą. Dla wielu zresztą Jezus był kimś takim jak jakiś Che Guevara albo coś w tym rodzaju i przedstawiają go w postaci takiego rewolucjonisty przeniesionego w daleką przeszłość, ale to jest wielkie nieporozumienie, bo Jezus nigdy nie miał w głowie tego rodzaju rewolucji. Nie był nosicielem rewolucji w takim sensie słowa, w jakim go powszechnie używamy. Nie przyszedł zmieniać stosunki społeczne w sposób typowy dla rewolucjonistów, czyli odbierać bogatym i dawać biednym. Jezus nie w biedzie rozumianej na sposób materialny widział problem człowieka. Dlaczego więc mówi o ubogich w duchu, skoro nie tak? Więc kim są ci ubodzy w duchu, do których Jezus kieruje swoje pierwsze błogosławieństwo? W greckim tekście Ewangelii oni są określeni jako ptochoi. Ptochoi to takie słowo, które w liczbie pojedynczej ptochos oznacza żebraka, kogoś, kto jest całkowicie pozbawiony środków do życia. No więc wydaje się, że jednak materialne kwestie, ale Jezus mówi, to hoi tu pneumati, czyli ubodzy w duchu. Nie ubodzy w sensie materialnym, ale ubodzy w duchu. Więc to przekierowuje naszą uwagę ze stanu materialnego na stan duchowy. I to zmienia całą perspektywę tak naprawdę. Od razu zmienia całą perspektywę, chyba że ktoś to słowo przegapi, to wtedy kompletnie niczego nie zrozumie z nauczania Jezusa. Dlatego, że zmienia to perspektywę, dlatego że rewolucji nigdy nie przeprowadzano w sferze ducha, ale zawsze z uwagi na wartości materialne. Do wartości materialnych należy nie tylko bogactwo, ale też rządzenie. Więc to są te wartości, które kierowały rewolucjonistami i nigdy nie kierowały Jezusem. On nigdy w ten sposób nie chciał zmieniać świata. I przez to, że używa tego określenia ubodzy w duchu to odwraca naszą uwagę od sfery materialnej. Od tego co skończone, w sensie i jakościowym, i ilościowym, bo to, co materialne, zawsze będzie skończone. Zawsze będzie ograniczone w jakiś sposób. Kierując naszą uwagę na to, co duchowe, a więc nieskończone, bo to, co duchowe, nie ma granic. Nie ma granic ani jakościowych, ani czasowych. To wszystko, co jest duchowe, czyli nieskończone, nie dotyczy to też jakiejś nieokreśloności oderwania od życia. Nie obawiajmy się, że Jezus jest jakimś pięknym duchem, który kompletnie nie wie, jak wygląda życie na ziemi, bo przyszedł z nieba, z zupełnie innych realiów i opowiada nam jakieś dziwne rzeczy, niestworzone rzeczy, zupełnie nie wiedząc, że tu ludzie muszą stoczyć walkę z normalnymi problemami codziennego życia. No nie, Jezus dokładnie sobie zdawał z tego sprawę, lepiej niż nam się wydaje i lepiej niż ktokolwiek zdawał sobie sprawę z tego, jak ciężkie jest życie człowieka na ziemi, wszystko jedno, w której epoce on by nie żył. Jak ciężkie jest życie człowieka na ziemi, wszystko jedno, jak wiele by nie posiadał. Jak ciężkie jest życie człowieka i jak bardzo on potrzebuje zmiany w swoim życiu. Więc on jest dokładnym odwróceniem takiego piękno ducha, który nie zna życia. Dlatego, że on to życie stworzył. Któż lepiej zna życie niż Jezus, który jest dawcą życia, który stworzył życie, który powołał życie na ziemi? Oczywiście nie takie, jakim ono się stało przez to, że człowiek odwrócił się od Boga, ale życie w całej swojej naturze. Więc on wymyślał je razem z Ojcem i od początku do braku końca najdokładniej w takim znaczeniu właśnie wie, co w życiu ma sens, co jest jego istotą. Czyli nie to, co materialne, bo to są z natury rzeczy przemijające i zniszczalne. Nie na to Jezus kieruje uwagę. To są rzeczy, które w swoim życiu gromadzimy, a potem wyrzucamy. Nie tylko dlatego, że się zużyły, ale także dlatego, że są już nieaktualne. Zobaczcie, ile rzeczy wyrzucamy w swoim życiu właśnie dlatego, że przestały być aktualne. Na przykład są niemodne. Zwyczajnie są niemodne. A jeszcze się świetnie nadają. Wyrzucamy je. Przestały mieć dla nas wartość. Jak bardzo to jest ulotne, wszystko przemijające. Natomiast istotą życia jest ta centralna jego cząstka, która ma w sobie pierwiastek wieczności, która zapewnia nam trwanie, która zapewnia przeniesienie ze śmierci do żywota, jak mówi Słowo Boże. To jest to życie, które jest nieskończonym trwaniem, które polega na, nie polega na trwaniu w cierpieniu doczesności, ale na trwaniu w doskonałości Królestwa Bożego. Do tego Jezus nas zaprasza. Żeby naszą uwagę przekierować z tego wszystkiego, co jest tu i teraz, do tego, co jest tam i zawsze. Więc o tym właśnie na samym początku swojego kazania na górze Jezus chce nam powiedzieć. Mówi, słuchajcie uważnie, bo będę mówił o życiu, jakiego dotąd nie znaliście, jakiego nie poznaliście i nawet nie wiecie, że ono może istnieć. Ale musicie je poznać, bo nie możecie dłużej żyć takim życiem ograbionym, okrojonym z tego, co ja wam stworzyłem, z tego, co, co wam dałem. Mówisz, szkoda każdego dnia w tym niepoznaniu życia takim, jakim ono może być. Dlatego mówi o tym, że najszczęśliwsi na świecie są duchowi nędzarze. I to jest paradoks. Królestwo Boże jest pełne paradoksów, rzeczy zaskakujących, kompletnie przewracających do góry nogami nasz system wartości. Mówi o tych duchowych nędzarzach, którzy nie są po prostu ubogimi, tak jak mówi tradycyjny przekład Biblii Warszawskiej. Przekład Ewangelicznego Instytutu Biblijnego tłumaczy to świadomi swojej nędzy, bardziej tak dokładnie to tłumaczy. Skrajni nędzarze znajdujący się w dramatycznej sytuacji. Biedni, poniżeni, uciskani, nie mający żadnych wpływów, nie mający żadnej władzy, nie mający żadnego uznania. Ci, którzy nie mogą oczekiwać jakiegokolwiek poparcia czy pomocy od ludzi. Ale co w tym dobrego, powiedzielibyśmy? Co w tym dobrego znaleźć się w takiej sytuacji? Nikt z nas nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji, a Jezus mówi, szczęśliwi są ci, którzy znaleźli się w takiej sytuacji. Jak to? Pamiętajmy, że chodzi o metaforę. Pamiętajmy, że to jest przenośnia, która nie dotyczy życia materialnego. Jezus nazwał ich szczęśliwymi, bo są świadomi swojego stanu. Nie sam stan jest rzeczą dobrą, ale świadomość tego stanu jest rzeczą właściwą. W przeciwieństwie do tych, którzy myślą, że są kimś, że coś mają, na przykład mają poczucie bezpieczeństwa, chociaż w istocie nie mają nic. I to do nich w głównej mierze odnoszą się słowa apostoła Jana, który mówi w objawieniu 3:17. Mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Nie wiesz jednak, że jesteś nędzny i żałosny, biedny i ślepy i goły. Nie wiesz jednak, a myślisz, że. Dlatego bycie ubogim to jest uświadomienie sobie bycia wewnętrznie pustym, potrzebującym napełnienia. Nie można być pustym, nie można być napełnionym, jeśli nie jest się pustym. Jeśli człowiek myśli, że coś ma, to już do tego, co coś ma, nie jest w stanie czegoś dodać. Oczywiście w sensie materialnym myślimy, że zawsze można dodawać, ale człowiek, który jest zapełniony czymś, już nie można go niczym dopełnić, bo już jest zapełniony. Człowiek, który całą swoją uwagę zogniskował na czymś, co jest właśnie skupione na tym tu i teraz, już nie będzie miał czasu, żeby uwagę ogniskować na Bogu, który jest wieczny. Bo tu i teraz całkowicie go pochłania. I to jest ta dziwna sytuacja, kiedy człowiek naprawdę nic nie ma, a pomimo tego żyje w ułudzie posiadania wszystkiego. Dlatego przed napełnieniem musimy być opróżnieni. Musimy być opróżnieni z naszego poczucia wartości i z naszego poczucia wystarczalności, które jest zgoła fałszywe. Dlatego, że nie pochodzi od Boga, ale pochodzi z naszego samooszukiwania się. I Ewangelia jako dobra nowina dana nam od Boga zawsze ma dwa aspekty. Ściągnięcie w dół i dźwignięcie w górę. Zawsze Ewangelia najpierw ściąga nas w dół, żeby sprowadzić nas do stanu, w jakim rzeczywiście jesteśmy, bez samooszukiwania się. I kiedy sobie uświadomimy, kim jesteśmy tak naprawdę, że jestem nędzny i żałosny, biedny, ślepy i goły. I kiedy padam na kolana przed Bogiem w tym poczuciu żałosności swojego położenia, wtedy Ewangelia wystrzeliwuje nas w górę jak z rakiety. Wynosi nas jako tych, którzy zostali przez Boga podniesieni, uratowani i przekształceni. Którzy coś teraz mają, ale to coś ma wartość nieporównywalną z tym, co wydawało nam się realne, a było całkowicie bezwartościowe i fikcyjne. Dlatego nie można się wznieść w górę, jeśli się nie jest na dole. Człowiek cały czas próbuje, jest gdzieś tam po środku i cały czas próbuje jeszcze się wspiąć na palce, jeszcze troszkę, jeszcze 3 centymetry, jeszcze 5, jeszcze 7, coś tam dodaje do tego swojego stanu i I się dziwi, że to się już nie udaje. Już się dłużej, od pewnego momentu się już nie udaje. A wcześniej też się nie udaje więcej niż w tym bardzo, bardzo małym znaczeniu. Więc tutaj nie chodzi o to, że mamy być na dole w sensie całkowitego upadku, bo nie każdy żyje w sensie całkowitego upadku, ale mamy być na dole w znaczeniu poczucia bezradności. Jezus kieruje swoje słowa do tych, którzy wiedzą, że znaleźli się na samym dole swojego życia. I nazywa ich szczęśliwymi, dlatego że wiedzą, kim są, gdzie są i z którego punktu muszą zacząć. Dlatego są szczęśliwi, bo nie chcą tam pozostać. Są tacy, którzy chcą tam pozostać, są świadomi tego, gdzie są i są chcą tam pozostać, więc w jakimś sensie są ubodzy w duchu, ale przez to, że chcą tam pozostać, chcą takimi zostać, Jezus nie nazwie ich szczęśliwymi. Dlatego, że chcą i są zadowoleni z tego stanu, w jakim się odnaleźli. I ludzie ci w sytuacji, kiedy wszystkie ziemskie środki pomocy jakiegokolwiek wsparcia są dla nich niedostępne, tak jak dla ludzi z marginesu społecznego, bezdomnych, włóczęgów, gdybyśmy chcieli poszukać jakiejś ziemskiej analogii, oni spoglądają w tym momencie ku Bogu z wielką ufnością, z nadzieją otrzymania pomocy i ratunku. Spoglądają ku Bogu, dlatego że pamiętamy nędzarze, którzy nie mają w nikim oparcia i w nikim nadziei i Bóg jest ich jedyną nadzieją, jaka im pozostała. Dlaczego to miałby być powód do szczęścia? Zdaniem Jezusa, ponieważ jest ktoś. Ponieważ chociaż są nędzarzami, którzy nie mają na kogo liczyć, to jednak jest ktoś, na kogo mogą liczyć. Ktoś, dla kogo ich życie ma prawdziwą wartość, ponieważ to ich jest Królestwo Niebios. I to jest ta ostatnia fraza tego wersetu. I to Królestwo Niebios ich jest nie dlatego, że są biedni. Bo to nie działa na zasadzie rekompensaty. Jeśli tu byłeś biedny, to w niebie będziesz bogaty. Niektórzy w ten sposób Ewangelię przedstawiają, ale to jest fałszywa Ewangelia. I to nie chodzi o to, że też biedni ludzie lgną do Boga, bo to wcale często nie jest prawdziwe. Ludzie przychodzą do Niego tylko dlatego, że zdali sobie sprawę, że jest dla nich ratunek, jedyny ratunek. I równie dobrze może Boga szukać bogaty człowiek, który zdał sobie sprawę, że jest ubogim w duchu, niż ten biedny materialnie. Co to znaczy, że ich jest Królestwo Niebios? To znaczy, że do nich należy zbawienie i jego skutki. Królestwo Niebios jest tutaj synonimem wieczności. Królestwo Niebios, Królestwo Boże to są synonimy w Ewangelii. One oznaczają dokładnie to samo. Oni zostaną zbawieni pomimo swojej nędzy duchowej, dlatego że w desperacji całego swojego marnego położenia swojej nadziei poszukali w Bogu, nie gdziekolwiek indziej. Ale to znaczy także, że ich jest Królestwo Niebios, czy Królestwo Boże, a nie jakiekolwiek inne królestwo. Przyjęło się sądzić, że pierwsze błogosławieństwo skierowane jest do ludzi, którzy muszą stać się ubogimi w duchu, to znaczy uznać swoją nędzę przed Bogiem. I to jest prawda, że Jezus do nich kierował swoje słowa. Czyli według technicznego określenia, jakim się posługujemy w Kościele, oni muszą się nawrócić. Jest to rzeczywiście prawda, ale nie całkowita prawda. Bo równie dobrze słowa tego błogosławieństwa dotyczą wierzących ludzi. Tam na górze, gdzie Jezus głosił swoje kazanie, jeszcze tych wierzących nie było, bo jeszcze nie było Kościoła, jeszcze się nie dokonało to, żeby można było być wierzącym w tym naszym znaczeniu współczesnym. Ale dzisiaj już są. Dzisiaj już są. Dlatego pozwolę sobie stwierdzić, że te słowa dotyczą także nas wierzących. W jaki sposób? Dlatego, że ludzie, którzy kiedyś uwierzyli Bogu, mogą po latach albo krócej znajdować się w zupełnie innym miejscu niż wtedy, gdy zaczynali swoją drogę z Bogiem. Nawet jeśli wciąż chodzą do kościoła, mogą się znajdować w kompletnie innym miejscu niż wtedy, kiedy kierowało nimi to, co Nowy Testament nazywa pierwszą miłością. Mam na myśli sytuację, kiedy ktoś, nieważne z jakich powodów, zaczyna żyć swoim życiem. To znaczy w sposób, w jaki żyją ludzie niewierzący. I nie mam na myśli tylko kwestii czysto moralnych. Mam na myśli kwestię dotyczącą całego systemu wartości, całego systemu dążeń. Oni polegają na sobie, liczą na siebie, skupiają się na sobie w swoich planach i w swoich dążeniach. To nie wymaga jakiegoś odstępstwa duchowego. Można być człowiekiem, który przychodzi regularnie do kościoła, regularnie się modli, regularnie czyta Biblię, regularnie ofiarowuje, jest zaangażowany nawet w jakieś służby, a jednocześnie żyje kompletnie swoim życiem, co jest efektem poluzowania naszego związku z Bogiem, który to związek staje się formalny, przestając być związkiem na wskroś osobistym między mną a Bogiem. To jest coś formalnego, takiego już bardzo, bardzo luźnego. Więc ktoś taki nie jest ubogi w duchu z prostego powodu. Dlatego, że on nie myśli, że bez Boga nic nie znaczy. Mam tutaj na myśli oczywiście praktykę, nie puste deklaracje formalne, poprawne. Dlatego, że on nie szuka najpierw Królestwa Bożego. On nie myśli, że jego szczęście zależy od Bożego obdarowania. A nie od jego własnej zapobiegliwości. I w końcu nie myśli, że z jego życiem jest coś nie tak. Myśli, że jest wszystko w porządku, bo patrzy dookoła, myśli, tamci żyją gorzej, to ja jeszcze jestem całkiem w porządku. A jeśli tak myśli, to nie widzi żadnego powodu, żeby to zmienić. Stąd mamy w naszych kościołach niemało ludzi, którzy w jakiś sposób są religijni, ale duchowo są biedni. Nie ubodzy w duchu, ale biedni duchowo, czyli nie czerpiący duchowego bogactwa od Chrystusa ze związku z Nim. Więc to dzisiejsze kazanie zatytułowałem Ubodzy w duchu, ale mnie biedni duchowo. Bo to jest właśnie ta różnica. I teraz zbierając to wszystko razem, można to ująć tak, całe to przesłanie tego pierwszego wersetu. Błogosławiony jest człowiek, który pomimo całej nędzy swojego dotychczasowego życia, i nie mówimy tutaj jeszcze raz o położeniu materialnym i statusie społecznym, ale o sytuacji, w której człowiek nie może sobie poradzić ze swoim życiem, zarówno w znaczeniu doczesnym, jak i wiecznym. Kiedy ten cały człowiek, pomimo całej swojej nędzy, całą swoją ufność skierował ku Bogu, wiedząc, że sam nie naprawi swojego życia, że sam nie poradzi sobie, nie przedłuży go poza codzienność. Dalej błogosławiony jest człowiek, który ma poczucie swojej ziemskiej nędzy w konfrontacji z doskonałym Bogiem. Bo nie mamy się porównywać z kimkolwiek z ludzi, bo zawsze sobie znajdziemy kogoś, na tle kogo wypadniemy całkiem dobrze. Mamy się porównywać z doskonałym Bogiem. Porównaj się z Bogiem i wtedy stwierdź, jak wygląda moje życie, jak wygląda moja świętość, kiedy porównam się z Chrystusem. Nie mam Mu dorównać, ale mam postawić Go sobie jako wzór. Nie kogoś, kogo sobie specjalnie znalazłem jako tego słabego, kulawego brata, w sensie przenośnym oczywiście, żeby poczuć się lepiej, ale właśnie tego, który jest doskonały Boży. Więc to jest ta sytuacja. To jest błogosławiony jest ten, który jest niezadowolony z tego, co zobaczył, patrząc na siebie i w pokorze wyznaje: Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. W końcu błogosławiony jest człowiek, który niezdolność do samodzielnego naprawienia siebie i własnego życia i całkowicie poddał się Bogu, żeby to On zrobił porządek w jego życiu. Człowiek, który przestał sam porządkować swoje życie, co mu wychodzi, jak wychodzi, i poddał się Bogu całkowicie, mówiąc: Boże, Ty zrób porządek z moim życiem i wyrzuć z tego życia wszystko, co uważasz za niewłaściwe i niepotrzebne. I ktoś taki może się czuć szczęśliwy i faktycznie szczęśliwym jest, dlatego że wtedy nie wiąże swojej nadziei z życiem tu i teraz, i przestaje się porównywać, teraz już w sensie tym pozytywnym, przestaje się porównywać z tymi, którzy mają lepiej, żeby zobaczyć, czy on ma dobrze, bo nie wiąże już z tym swojej nadziei. Nie ma tutaj niczego wartościowego dla niego na ziemi tak naprawdę. o co miałby jakoś specjalnie zabiegać. Nie mówię o rodzinie, mówię o tych kwestiach innego rodzaju. Człowiek taki jest szczęśliwy, bo nie uzależnia się od okoliczności, jak już wspominałem. I dlatego, że to nie dobra doczesne, nie wartości doczesne zapewniają mu szczęście czy poczucie bezpieczeństwa. Czyli nie okoliczności decydują o tym. I człowiek taki staje się całkowicie, człowiek taki jest szczęśliwy, bo staje się całkowicie zależny od Boga i Jego łaskawości, dlatego, że tylko Bóg może nam pomóc, natchnąć nadzieją, pocieszyć i naprawić. I kazanie na górze, co pokazuje już ten pierwszy werset, jest tak naprawdę bardzo trudnym nauczaniem Jezusa. Bardzo wymagającym. Nie ze względu na to, że trudno je zrozumieć, ale ze względu na to, że trudno je przyjąć. Dlatego, że jest mega wymagające, jak mówi się współcześnie. Poza tym to pierwsze błogosławieństwo stawia w nas w niełatwej sytuacji. Niełatwość tej sytuacji polega na tym, że nie lubimy czuć się bezradni i pozbawieni wszelkich atutów, a to właśnie na tym polega clue problemu. Musimy się poczuć bezradni i pozbawieni wszelkich atutów. Musimy tacy się poczuć, żeby Bóg mógł nas podnieść. Nie lubimy być całkowicie zależni od kogoś, a Królestwo Niebios to jest domena Króla, którego władzę nad sobą trzeba uznać. Dlatego jest to trudne nauczanie Jezusa. Trudne także dla wierzących. I tę władzę Króla musimy nad sobą uznać nie w sposób deklaratywny, tylko faktyczny. Faktyczny, który polega na tym, że otwieram przed Jezusem drzwi do swojego życia i mówię, Ty tu rządzisz. Ty masz prawo powiedzieć, z czego mam zrezygnować, co mam wyrzucić ze swojego życia, co mam pozostawić za sobą i tak dalej. I dopóki nie zrozumiemy, że to nie my dyktujemy warunki, że to nie my rozdajemy karty w tej grze, będziemy nieszczęśliwi. Będziemy nieszczęśliwi, bo ciągle będziemy szukać nie tam, gdzie należy szukać. Ciągle będziemy szukać szczęścia nie tam, gdzie ono jest. Będziemy nieszczęśliwi, a co gorsza, ludzie, którzy tak żyją i nie spotkali nigdy Boga w swoim życiu, mogą finalnie być nieszczęśliwi, bo Królestwo Boże ich ominie. Nie będzie nasze, będzie ich, to będzie ich Królestwo, ale nie nasze. Ich, ubogich w duchu, którzy w odpowiednim momencie swojego życia zrozumieli, że nie dadzą rady. I ktoś lepszy dał radę za nich. I to jest ta dobra nowina, że ktoś lepszy daje radę za nas i ktoś lepszy, komu poddajemy swoje życie, oddajemy kierownicę swojego życia, ktoś lepszy jest w stanie tym lepiej pokierować niż my sami. Ale musimy się na to zdecydować. Musimy to uznać, musimy chcieć w taki sposób przeformatować całe swoje życie. Dlatego nauczanie Jezusa jest trudne. Bo wymaga bardzo dużych i wymagających zmian w naszym życiu, ale nie jest niemożliwe, dlatego że Jezus nie zostawia nas samych wobec takiego wyzwania, któremu wie, że nie podołamy sami i dlatego towarzyszy nam w całej tej drodze. Więc trzymajmy się tej obietnicy, błogosławieni, ubodzy w duchu, bo ich jest Królestwo Niebios. To są słowa do nas, niech będą słowami do nas. Amen. Powstańcie.